Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i z Ukrainy.
Ale bojowy dżingiel Studia Lwów, słuchacze Radia Wnet usłyszeli. Wita Państwa Wojciech Jankowski i Artur Żak, który powinien być we Lwowie, ale z tego co wiem jest w zupełnie innym miejscu. Arturze, dzień dobry.
Dzień dobry Wojciechu, kłaniam się nisko z królewskiego miasta Drohobycza. Jak to w ostatnim czasie dosyć często się zdarza, jestem tutaj. Po dostęp do mediów w Drohobyczu z jakichś powodów jest zdecydowanie łatwiejszy niż w królewskim mieście Lwowie.
I w rzeczy samej być może będzie to Studio Lwów na emigracji, jeżeli dalej tak sprawy się potoczą, jeżeli dostęp do energii będzie tak wyglądał, jak wygląda, bo ja też nie jestem we Lwowie, a gdzie jestem, to też za chwilę Państwu powiem. I wychodzi na to, że nasza audycja cały czas ma kryzys tożsamości, bo trzeba zadać pytanie, ile cukru w cukrze, na ile Studio Lwów jest Studiem Lwów. Arturze, przygotowałeś przegląd najnowszych wiadomości z ostatniej doby.
Wiadomości jak najbardziej są przygotowane. Przygotowała je bardziej Daria Gordiko, nasza niezawodna koleżanka, która stoi na straży tego, żebyśmy mieli jak najbardziej aktualne, jak najbardziej sprawdzone wiadomości z Ukrainy. Ale to są wiadomości w 280 dniu tej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakietę S-300 w miejscowości w obwodzie zaporowskim. Uderzenie uszkodziło punkt dystrybucji gazu. Wybuchł pożar. Pożar został ugoszony, ale 3 ulice zostały bez gazu. Nie ma rannych. O tym poinformowała administracja wojskowa. Na terenie czasowo okupowanym przez władze okupacyjne sprawdzają dzieci, które nie chodzą do rosyjskich szkół. O tym informuje Centrum Narodowego Oporu Ukrainy. Na obrzeżach Chersonia we wsi Prawdywe odkryto nowy masowy grób zabitych przez rosyjskie wojsko. Ciała znaleziono ze związanymi rękoma i zasłoniętymi oczami. Według New York Times wszyscy zostali zastrzeleni z bliskiej odległości w tył głowy. Pentagon powiedział, że obrona przeciwpowietrzna Ukrainy pozostaje priorytetem dla Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie toczy się dyskusja na temat ewentualnego przekazania Ukrainie systemów rakiet przeciwlotniczych Patriot. Rząd Ukrainy negocjuje możliwość zakupu nowej, dużej partii tysięcy Starlinków dla Ukrainy, ale także zezwolili na import tych systemów bez podatku VAT i ceł. Jednocześnie firma Starlink podniosła koszty terminali dla konsumentów prywatnych, a także zwiększyła abonament dla Ukraińców. Pierwsza dama Ona Zameńska, przemawiając w parlamencie brytyjskim, wystąpiła o powołanie Międzynarodowego Trybunału w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy prowadzi także przeszukania w eparchii Mukaczewskiej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriatu Moskiewskiego w ramach przeciwdziałań dywersyjnej działalności rosyjskich służb na Ukrainie. Zaznaczę, że to jest kolejne miejsce, kolejna eparchia, która jest przeszukiwana i są prowadzone działania śledcze właśnie w kierunku Patriarchatu Moskiewskiego. Unia Europejska proponuje utworzenie przy wsparciu ONZ specjalnego sądu do badania i ścigania zbrodni rosyjskich agresji. Powiedziała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I to były wszystkie wiadomości na daną chwilę, które były przygotowane przez Darię Gordiko.
W normalnych warunkach moglibyśmy powiedzieć, że cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego jest prześladowana, ale wiemy, że to nie są normalne warunki, że trwa wojna, a cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego ma co nieco za uszami i to sięga jeszcze aneksji Krymu, wojny w Donbasie w 2014 roku i tej kolejnej fazy tej wojny. A tak się składa, że dzisiaj Studio Lwów, tak jak powiedziałem, ile cukru w cukrze, jest prowadzone z Drohobycza i z Mediolanu, a więc dość daleko od Ukrainy. I tutaj wczoraj Tymofij Myłowanow, to jest wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy, był również ministrem gospodarki w latach 19-20, miał wystąpienie online dla miejscowego, prestiżowego, z tego co wiem, Uniwersytetu Bokoniego. Mówił o sytuacji, sterlingi też tam się pojawiły w tym jego wystąpieniu. I tak się składa, że tutaj obok mam polskiego studenta, który przyglądał się temu. To było wystąpienie online. Proszę powiedzieć, jakie zagadnienia zostały poruszone?
Dzień dobry, nazywam się Stefan i rzeczywiście studiuję tutaj na magisterce na Uniwersytecie Bokoniego i jak mówił prowadzący, wczoraj wystąpił pan Tymofij Myłowanow razem z profesorem z Berkeley i specjalistą z Międzynarodowego Funduszu Walutowego w seminarium takim suchym ekonomicznym o gospodarce wojennej na Ukrainie. to seminarium opierało się głównie na modelu jeszcze z II wojny światowej, na modelu ekonomicznym Keynesa, który twierdzi, że w czasach wojny gospodarka państwa prowadzącego wojnę musi ograniczyć indywidualną konsumpcję obywateli w sposób, na dwa możliwe sposoby, albo poprzez zwiększenie presji fiskalnej, albo pozwolenie na zrobienie to poprzez rynki, poprzez mechanizmy rynkowe, co wtedy groziłoby bardzo wielką inflacją. Tak jak mówił pan Mułowanow wczoraj na tym seminarium, to co się dzieje na Ukrainie teraz, to jest w pewnym sensie odrzucenie jakiejkolwiek nowej presji fiskalnej, czyli podwyższenia podatków, więc rzeczywiście, tak jak wczoraj twierdził, na Ukrainie obecnie jest 20% inflacja, z tym, że pan Mułowanow stwierdził, że ona jest pewnie ograniczona tym, że istnieje jakaś forma nieformalnej presji fiskalnej na Ukrainie, to znaczy, że oddolnie społeczeństwo oczekuje od dużych firm, te, które przeżyły, i od bogatych Ukraińców, że będą oddawać dużą część swojego majątku na rzecz wysiłków zbrojnych i że taka nieformalna presja fiskalna istnieje. Pan Mołowanow mówił też o wysiłkach Banku Narodowego Ukrainy, który teraz finansuje zakupy generatorów w trakcie kryzysu energetycznego i mówił o dosyć niepokojących liczbach. Twierdził, że w tym momencie na te zakupy, które się dzieją teraz, starczy Ukraińskiemu Bankowi Narodowemu Funduszy na jeszcze 5 miesięcy.
Ja również obserwowałem, to był taki większy panel, zresztą to, o czym mówimy, o tym braku nacisków fiskalnych, to chyba poniekąd, Arturze, ty jako obywatel Ukrainy wiesz, czy tak jest. Obserwowałem, to był taki większy panel, jeszcze był ktoś, przedstawiciel inny nauki ukraińskiej, teraz nie pamiętam kto, ale pokazał niesamowity obrazek, to znaczy ile kilometrów kwadratowych okupują Rosjanie w tej chwili i pokazał, jak wyglądają Włochy, gdyby to terytorium północne od północy pokazał, odcięto od Włoch. Okazuje się, że wiele włoskich miast i ta Liga Północna, gdzie zdobywa najwięcej głosów, to te całe tereny byłyby okupowane. To dla Włochów, myślę, że na włoskich studentach zrobiło duże wrażenie. Wiem, że Wołodymyr Zeleński też występował tutaj, miał takie spotkanie ze studentami online. Czy pamiętasz coś z tego wystąpienia?
Tak, to się działo w czerwcu, wtedy prezydent Zeleński miał takie tournée po dużych europejskich uniwersytetach i rozmawiał ze studentami w całej Europie Zachodniej. Wtedy jego głównym przekazem było to było już parę miesięcy temu i wtedy były szczyty fali uchodźców wojennych, żeby nie traktować Ukraińców jako jakiejś przyszłej, nie, tych uchodźców ukraińskich, jako jakiejś przyszłej populacji migracyjnej, tylko żeby myśleć o nich jako o ludziach, którzy uciekli na parę miesięcy, póki sytuacja jest naprawdę groźna i którzy wkrótce wrócą, co mamy wrażenie z Polski, że jest rzeczywiście stanem faktycznym.
A czy w rozmowach z kolegami, z ludźmi temat ukraiński tutaj w Mediolanie się pojawia?
No, jako że studiuję też nauki polityczne tutaj, to oczywiście to jest temat, o którym rozmawiamy często. To jest też temat, który jest w ogóle jednym z najczęściej omawianych na właśnie takich panelach i dyskusjach tematem, no jeśli chodzi o Departament Politologii, bo to rzeczywiście jest coś, co wpływa ogromnie na naszą rzeczywistość. Jest też na uniwersytecie całkiem duża populacja ukraińskich studentów i wykładowców, którzy też utrzymują tę dyskusję na ten temat.
Wczoraj widziałem jedną ukraińską flagę. To jest widok, który w Warszawie i w Wilnie nie zaskakuje. Czy takich miejsc, gdzie widać Ukraińców w przestrzeni publicznej, jest więcej?
Tak, no to znaczy flagę można zobaczyć więcej niż jedną. W każdej dzielnicy gdzieś wiszą flagi. Nie jestem w stanie stwierdzić, w jakim stopniu to jest zasługa populacji ukraińskiej, a w jakim może też inicjatywy Włochów. Na pewno sprawy ukraińskie są widoczne na co dzień w Mediolanie. Nie tylko dzięki flagom wywieszonym w różnych mieszkaniach, z różnych balkonów lub na instytucjach, ale też dlatego, że to jest temat obecny w mediach. I z tego, co widzę, przechodząc przed barami, gdzie są telewizory, albo na stacjach metra, gdzie są telewizory, codziennie w wiadomościach telewizji są omawiane sytuacje na Ukrainie.
A zdarza się, że gdzieś wychodzą i śpiewają albo demonstrują coś takiego?
Tak, właśnie na głównym placu, na rynku Mediolanu, gdzie jest katedra, co tydzień widać Ukraińców, którzy tam się tam demonstrują i śpiewają hymn narodowy i puszczają muzykę, trzymając wielką ukraińską flagę.
Także koło tej katedry w Mediolanie, ja niedawno myślałem, że najpiękniejsza na świecie jest katedra Notre Dame, a okazuje się, że jednak ta w Mediolanie. Jak jest katedra po włosku?
Duomo.
Że Duomo tutaj w Mediolanie zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Dziękuję bardzo za rozmowę Stefanowi, a my być może przeniesiemy się już na Ukrainę i zastanawiam się, czy muzycznie, czy naszą rozmową z archiwum, ale może posłuchajmy muzyki zespół Dacha Bracha. Arturze, to jest nasz ulubiony zespół i to wiesz lepiej ode mnie, jaki utwór wybraliśmy i dlaczego.
Drobna poprawka, zespół Dach Daughters, oczywiście ta sama stajnia, że tak to określę, czyli Teatr Dach Władysława Troickiego, ale zespół stricte żeński, w odróżnieniu od Dacha Bracha, a utwór, no cóż, utwór przenoszący nas prawie 2000 kilometrów od Mediolanu, przenoszący nas na Donbas, więc zespół Dach Daughters, utwór Rozy.
Ta wspaniała muzyka przeniosła nas, znakomity utwór, który puszczaliśmy, prezentowaliśmy w programie wschodnim jeszcze w czasach tuż po Majdanie, bo ten utwór ma już kilka lat. Usłyszeli Państwo też oczywiście słowo Donbas, które bardzo mocno przebija się w słowach tego utworu i to nie jest przypadek, ponieważ cały czas staram się wydobyć z mojego sprzętu nagrania, których jakość w pierwszej chwili uznałem na pierwszy rzut ucha, mówiąc kolokwialnie, za niewystarczającą, ale potem uznałem, że jednak ona oddaje pewną atmosferę, pewien klimat w tej części Ukrainy, dlatego jeszcze raz przeniesiemy się do wspólnej wyprawy z Pawłem Bobołowiczem, gdy rozmawialiśmy z ludźmi, którzy tam mieszkają.
2014 года, это мы как бы все видели.
Для всех это шок, а мы привыкли. Co prawda w 2014 dużo rakiet nie latało. A tak to żyjemy po trochu. Wyboru przecież nie ma. Nowe prawo weszło, że drewna nie wolno zbierać. Jak teraz żyć? Nie wiem. Weszło takie prawo, że zbieranie drewna będzie traktowane jak kradzież. Światło często wyłączają. Bez prądu jest trudno. Wyjeżdżać? A dokąd jechać? Wszędzie po kraju strzelają. Przed losem nie uciekniesz. Так живемо.
Від судьби не убіжиш.
Ми не виїжджали.
My nie wyjechaliśmy, część ludzi wyjechała, a niektórzy już wracają do domu. Baliśmy się cały czas. Myślę, że już gorzej nie będzie. Bałam się i teraz się boję. Staram się o tym nie myśleć. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, że w naszych czasach coś takiego może się wydarzyć. Zostaliśmy bez cywilizacji. Nie mogą podzielić między sobą tego wszystkiego. Chodzi o wielkie pieniądze. W świecie teraz odbywa się wielki przewrót. A kto winien? Nie mogę powiedzieć.
Переворот в мире идет.
Вина? Я не знаю.
Czyja wina? Nie wiem. Myślę, że ziemię dzielą. Ilu ludzi zginęło za ziemię? My niczemu nie jesteśmy winni. Żyjemy na naszej ziemi. U nas, chwała Bogu, nikt nie zginął. Budynki tylko były zniszczone.
Żylio postradało.
To była rozmowa, której świadkiem Paweł Bobołowicz nie był, bo był w innym miejscu i rozmawiał z kimś innym, ale być może nawet z tymi samymi osobami, tylko nie równolegle. To był Aleksiej i pani i w sklepie. Pawle, ty jesteś na miejscu w studiu w Warszawie, ja jestem w Mediolanie, Artur Żak jest w Drohobyczu, więc ja zadałem pytanie, ile cukru w cukrze? Tak wygląda dzisiejsze studio Lwów. Czy miałeś takie wrażenie w czasie tych naszych rozmów, a za chwilę przejdziemy do twojego najważniejszego informacji, o której dzisiaj już mówiłeś w poranku. Jakiś taki z jednej strony fatalizm, a z drugiej strony takie niedopowiedzenie, mówienie między wierszami. I tak naprawdę nie ma tam winnego, chciałoby się powiedzieć.
Wojtku, myślę, że najpierw pierwsza sprawa to kwestia naszego Lwowa. Ja myślę, że wszyscy serce mamy we Lwowie i to już powoduje, że czuć tutaj studio Lwów. Ale masz rację, faktycznie jest ta grupa ludzi, którzy gdy nie mówią wprost o co chodzi, to właściwie w domyśle wiemy o co chodzi i to są najczęściej osoby, które w jakiś sposób wywodzą się, czy są związane z tym albo ruskim mirem, albo z tym takim myśleniem postsowieckim. Tym, którym brakuje takiej determinacji w jednoznacznym ocenieniu faktów, no niewątpliwie gdzieś mają to zakorzenienie. Chociaż rozmawialiśmy przecież ze sobą na ten temat. Najczęściej ci, którzy doświadczyli rosyjskiej okupacji, dosyć szybko tych wątpliwości wątpliwości, kto strzela, kto jest winny, albo o co toczy się ta wojna, pozbywają się. To raczej już wtedy ta ich spostrzegawczość i sądy stają się jednoznaczne, albo przynajmniej bardziej wyraźne. Ale no niewątpliwie faktycznie ta duża grupa ludzi gdzieś na tych terenach, które od 2014 roku były w pobliżu oddziaływania rosyjskiej propagandy, a teraz bezpośrednio nie doświadczyli jeszcze rosyjskiej okupacji, oni mają w sobie ten pierwiastek taki, który przynajmniej no jakaś część, która ciągnie ich w ramiona Rosji. I zawsze, i to też przecież u ciebie wywoływało to pytanie, jak w takich warunkach ukraińscy żołnierze mogą tam działać? Też ci żołnierze, którzy stamtąd się wywodzą, na ile to jest dla nich niebezpieczne, na ile sprowadza dla nich niebezpieczeństwo. I myślę, że jest tam też taka grupa, która rzeczywiście po prostu dla państwa ukraińskiego jest niebezpieczna ze względu na możliwą kolaborację, ze względu na przekazywanie informacji, a nie tylko na fakt, że nie popierają jakby obecności ukraińskich wojsk na własnym terytorium.
Ja też się zastanawiam, gdy myślałem o tym, gdy rozmawiałem z ludźmi, chociaż to nie było wiele takich rozmów i one nie były długie. Istniała kiedyś taka kategoria tutejszych w etnografii, w socjologii, w badaniach narodowościowych. To znaczy ludzi, którzy do końca nie przypisują się ani do tej grupy narodowej, albo do innej. I zastanawiam się, czy czasami to też nie jest taka postawa jakiegoś nie do określenia, albo nie do końca przypisania się do tego czy innego narodu. W normalnych warunkach w czasie pokoju to nie wpływa na życie codzienne, a w takich sytuacji to czasami może być wybór życia lub śmierci.
To też jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo jakbyśmy próbowali trochę sięgnąć głębiej właściwie, kim są mieszkańcy Donbasu, to też może znajdziemy tutaj odpowiedź, bo pamiętajmy, że to jest teren, który ta ludność, która naturalnie tam mieszkała, która mieszkała tam przez wieki, została po prostu stamtąd usunięta w różny sposób, między innymi wielkim głodem, który wspominaliśmy w ostatnią sobotę, ale też deportacjami, niszczeniem, bo tam niewątpliwie mieszkali Ukraińcy, a ci, którzy znaleźli się od lat 30., którzy przybywali w te tereny, to bardzo często była ludność z całych terenów Sowietów i nie tylko z Sowietów, ale też innych państw funkcjonujących w obszarze komunistycznym, no ale oczywiście głównie to byli Rosjanie. Ludność bardzo uboga, ludność, która nie ma wielowiekowych związków z tym terenem. Ona jest naprawdę bardziej wrośnięta w tą kulturę sowiecką i w związku z tym, no z czym oni mają się utożsamiać? Utożsamiają się z tymi przeciwnymi nazwami miejscowości, nie wiem, typu Progres, jakiś tam czołgowy, tankowo, czy po polsku byśmy powiedzieli czołgowo. Nazwy, które są brutalne, obrzydliwe i które w pewien sposób odpowiadają oczywiście funkcjonowaniu Związku Sowieckiemu, ale nie tworzyły nigdy jakiejś tożsamości narodowej, tożsamości też nawet miejsca. I ci ludzie trochę, taka, jakaś część przynajmniej, bo to oczywiście nie dotyczy wszystkich, ale jakaś część, i której doświadczyliśmy w tych rozmowach, no niestety ten pierwiastek w sobie ma.
Powiedziałeś ładnie, nazwy są brutalne i brzydkie. Nasuwa się cytat, estetyka może być pomocna w życiu. No tak, tak to tam wygląda i chciałbym pociągnąć jeszcze ten temat, ale z drugiej strony dzisiaj w poranku w net mówiłeś o rzeczy, która uradowała moje serce i tu w Mediolanie słyszałem, jak generator prądotwórczy dotarł już nie na wschód, ale na południe Ukrainy i udało ci się pomóc komuś, z kim też jest moje serce, bo nas gościł i zaprzyjaźniliśmy się przez te 3 dni.
No Wojtku, od razu sprostowanie. Nie mi się udało pomóc, a przede wszystkim informacyjnie to jest absolutnie wielkie twoje dzieło i jeszcze raz gratuluję ci dotarcia do tego tematu i podniesienia tego tematu ostrzału miejscowości Kyselivka, Kisielówka w obwodzie mikołajowskim, bo przecież opowieść o tym obwodzie mikołajowskim, opowieść też o Mikołajowie obudziła, no może nie obudziła, ale dodatkowo wzruszyła naszych słuchaczy, przekazana też do pani wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej, do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, spowodowała też bezpośredni efekt i przede wszystkim do Stowarzyszenia Pokolenie i do Przemka Miśkiewicza. Opowieść, którą przecież razem słyszeliśmy od księdza Aleksandra Repina, że potrzebują generatora, przekazaliśmy to państwu na antenie, no spowodowała, że po prostu udało się ten generator kupić, a to jest wielotysięczna sprawa, to nie mały, nieprosty generator, trzyfazowy generator potężny i został kupiony i został dowiedziony uwięziony. Wojtku, mi bardzo brakowało ciebie w tym momencie, gdy te dary, bo to przecież nie tylko generator, ale też olbrzymia ilość artykułów spożywczych, te piecyki, które do Kyseliwki pojechały, gdy były wyładowywane i obserwowałem i księdza Oleksandra, i siostrę Faustynę Kowalską, i widziałem ich wzrok, i widziałem to wzruszenie. No myślałem sobie, że powinieneś to zobaczyć tam na miejscu. No tak się złożyło, że nie mogliśmy być tam razem, ale przekazuję ci, że wszyscy dziękowali. No i to dzieło udało się zrobić. I dojechałem też do Chersonia, do którego razem nie trafiliśmy, i gdy też przeprowadzałem tam rozmowy, które państwo jeszcze usłyszycie na antenie, no to też miałem znowu ten taki żal reportersko-koleżeńsko-radiowy, że ciebie tutaj nie ma, bo ty, jak widać, zawsze wydobywasz jeszcze też ten element, który bardzo często na przykład ja nie zauważam, i te rozmowy dlatego też pewnie jakoś się uzupełniają. Także tak, no podsumowując, udało się, Wojtku, to zrobić. Generator jest dowieziony, dary zostały dowiezione, ale to nie kończy oczywiście tego dzieła pomocy, i dziękując naszym słuchaczom, dziękując tym środowiskom, które już wymieniłem, no mamy nadzieję, że uda się utrzymać skalę pomocy i że wkrótce znowu do Mikołajowa i w te tereny dotrzemy. Niesamowitym elementem, i ty, Wojtku, to doskonale zrozumiesz, było dotarcie na samo południe obwodu chersońskiego, miejscowość Oleksandriwka i Stanisław, który chyba błędnie umiejscowiłem jego pochodzenie z XIX wieku, bo okazuje się, że to jest o wiele starsza miejscowość, chociaż pochodzenia nazwy nie znalazłem, ale dotarcie w tamte rejony też było bardzo ciekawym momentem w tej drodze, kolejnej drodze wojennej. Te historie też trzeba będzie opowiedzieć. Tam też rozgrywa się dramat. Ludzie pozostali bez domów, bez elektryczności, bez dostępu do gazu. No straszne warunki. Nie wiem, jak przetrwają zimę. Chociaż gdy się rozmawia z tymi ludźmi, to tego wielokrotnie razem doświadczaliśmy, jest też dużo optymizmu w tych, którzy wierzą w Ukrainę. U nich pojawia się też optymizm.
Dzisiaj usłyszeliśmy w poranku od Dmytra Antoniuka, że Cherson jest teraz ostrzeliwany artylerią, czyli ty mówiłeś o tym, że ludzie, którzy tam mieszkali, zaznali okupacji, ale nie ostrzałów. A czy to, że Mikołajów przestaje być pierwszym miastem obwodowym blisko frontu, wpływa na życie tam? Czy tam cały czas trwają ostrzały? Czy atmosfera zmieniła się, odkąd wyjechaliśmy razem z tego miasta?
Przeprowadziliśmy razem rozmowę z merem miasta, panem Senkiewiczem. On już mówił o tych zmianach takich pozytywnych z jednej strony, bo miasto jest spokojniejsze, miasto jakby powraca, czy stara się powracać do życia. Teraz mieliśmy okazję rozmawiać z wiceprezydentem miasta, który też zwraca na to uwagę, że miasto budzi się, ale jednocześnie miasto przyjęło olbrzymią część uchodźców z obwodu chersońskiego i teraz też ci, którzy z Chersonia uciekają, przede wszystkim trafiają do Mikołajowa, więc jest to takie miasto, które na drodze tych osób przemieszczających się pomiędzy swoim domem a miejscem, w którym bezpiecznie mogą żyć, mają właśnie ten Mikołajów. No nie w pełni wszystko powróciło do normy. Dalej ta słona woda w kranach, dalej te awarie wodociągów. Pomimo tego, że Cherson już jest w rękach ukraińskich, tego wodociągu na razie nie można uruchomić, więc spokój taki, w sensie jest mniej tych ostrzałów i oby tak pozostało. Dalej od linii frontu nie dolatują pociski artyleryjskie do Mikołajowa, ale rzeczywiście wszyscy mają świadomość, że spadają teraz na Cherson.
Także niestety tak wygląda rzeczywistość ukraińska. W mieście królewskim w Drohobyczu powinien jeszcze być Artur Żak, by się z państwem pożegnać.
Żegnam się czule, kłaniam się nisko z Drohobycza.
Z Mediolanu Studio Lwów prowadził Wojciech Jankowski. Paweł Bobołowicz jest na miejscu. Bardzo dziękuję za pomoc i udział w dzisiejszej audycji. Studio Lwów za tydzień, a myślę, że dalsze opowieści z Chersonia i Mikołajowa w kolejnych raportach i w programie wschodnim. Do usłyszenia.
Studio Lwów.